Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Choroby serca są najczęstszą przyczyną śmierci ludzi na całym świecie. W Polsce prawie co druga osoba umiera właśnie z tego powodu. Osoba z chorobą serca wymaga stałej opieki kardiologa i kompleksowego leczenia, na które składa się nie tylko farmakoterapia czy różnego rodzaju zabiegi, ale przede wszystkim zmiana stylu życia. I między innymi o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A gościem Polskiego Radia Białystok jest dziś profesor Agnieszka Tycińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii, zastępca kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz kierownika oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. Długa nazwa, ale i poważny zawód. Witam panią.
Dzień dobry.
Zacznijmy jednak od wiosennej konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Kardiologii Polskiej, którą pani organizuje. Kto przyjedzie, kiedy, po co, czego nowego się dowiemy?
Jest to wyjątkowa uroczystość, wyjątkowe wydarzenie, które po raz pierwszy od 70 lat będzie miało miejsce w Białymstoku. Udało się to zorganizować u nas w mieście. 13-14 kwietnia w murach naszej pięknej opery do konferencji zostali zaproszeni najwybitniejsi polscy kardiolodzy, kardiochirurdzy i również inni specjaliści. Będziemy rozmawiać o najnowszych doniesieniach, wytycznych, jak my mówimy w kardiologii, dotyczących różnych stanów kardiologicznych, nie tylko intensywnej terapii, która mnie najbardziej interesuje. I będziemy o tym dyskutować przez całe dwa dni. Mamy również zaplanowane sesje dla młodych lekarzy, sesje przypadków klinicznych oraz bitwę na EKG z nagrodami. No i serdecznie państwa wszystkich słuchających nas, lekarzy, pielęgniarki, zapraszamy do uczestnictwa. Można się jeszcze rejestrować.
A co to znaczy najnowsze wytyczne?
Co roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne szykuje dla całego świata kardiologicznego wytyczne, które również później obowiązują w Polsce i będą one dotyczą różnych dziedzin, tak zwanych podspecjalizacji kardiologii. W tym roku będziemy szczególnie omawiać wytyczne, które były z zeszłego roku, a więc jesienią ukazały się uaktualnione wytyczne niewydolności serca, czyli pacjenci z niewydolnością serca bardziej szczegółowo będą omawiani z cukrzycą również i z chorobami układu sercowo-naczyniowego, pacjenci z kardiomiopatiami, z takim ciężkim uszkodzeniem serca, no i szereg innych jeszcze, a także spojrzymy w przyszłość, ponieważ już jesienią tego roku będzie kolejna seria nowych wytycznych pokazywanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i również będziemy starali się przewidzieć w czasie naszej konferencji białostockiej, co będzie pokazane jesienią.
A czy może się tak zdarzyć, że na przykład w ciągu 10 lat te wytyczne bardzo, bardzo, bardzo się zmienią? Tak, że można powiedzieć, że to, co było 10 lat temu, to teraz wprost zabronione.
Ja chcę powiedzieć, że to nawet nie w ciągu 10 lat, bo zdarza się w takich pesymistycznym wariancie, że nawet co roku coś nowego się pokazuje.
Ale rewolucji. Czy aż tak, że wcześniej było to jako wytyczne, a teraz zabronione?
No aż tak to może nie, bo to skrajność jest, ale rzeczywiście coś, co jest jakby mniej lub bardziej zalecane. Więc musimy jakby niezależnie od tego, co pokazują nam wytyczne, które pojawiają się co roku, cały czas śledzić, co jest publikowane, jakie badania, jakie prace pokazują się w piśmiennictwie, żeby być absolutnie up to date, aktualnie do tego, co się dzieje na świecie i móc to również stosować u nas w Polsce.
Ja bo żaden lekarz nie musiał tych wytycznych stosować do nas, czego sobie i państwu życzę, a po czym poznać, że ma się problemy z sercem?
No to bardzo ogólne pytanie, ale myślę, że tutaj nasi słuchacze często też zastanawiają się nad tym. Spróbuję odpowiedzieć. Na pewno jeśli pacjent ma wysokie wartości ciśnienia tętniczego, to może ich na początku w ogóle nie odczuwać, dopóki one nie dadzą jakichś powikłań narządowych, jakichś innych konsekwencji, to wtedy rzeczywiście już leczy się te konsekwencje i te powikłania, więc warto na pewno sobie mierzyć to ciśnienie, bo ono jest całkowicie bezobjawowe na początku.
I mierzyć codziennie, systematycznie i
myślę,
nawet taki
tak.
Dzienniczek
tak,
sobie z pomiarami prowadzić, bo w razie czego, jak już będziemy zmuszeni pójść do kardiologa, to Warto mieć ze sobą taki dzienniczek.
Jak najbardziej. To bardzo jest cenne, co pacjent zanotowuje w domu, na pewno. Warto robić sobie profilaktyczne badania, myślę, że raz do roku, a w pewnych grupach ryzyka na pewno i częściej, dotyczące profilu lipidowego i szeregu innych parametrów, łącznie z glikemią naczczo, czy próbą obciążenia, która diagnozuje nam nieprawidłowości związane z rozpoczynającą się na przykład cukrzycą, po to, żeby te silne czynniki ryzyka, jakim jest na przykład cukrzyca czy hipercholesterolemia, wychwycić jak najwcześniej. Oczywiście zdrowy styl życia, o tym wszyscy mówią, ale myślę, że my też musimy spojrzeć na to jakby tak trzeźwo, to znaczy popatrzeć się na palenie papierosów, popatrzeć się na aktywność fizyczną. Teraz mamy wiosnę, więc myślę, że warto skorzystać z tej aury i jak najwięcej tego wysiłku fizycznego, nawet w formie zwykłych spacerów, ale regularnych, to na pewno dużo nam da i oczywiście dieta, o której wszyscy mówią. No, nasza dieta polska, powiedzmy sobie szczerze, że nie jest jakąś tam dietą wybitnie ubogocholesterolową, więc myślę, że warto też myśleć o tym, co jemy i żebyśmy ograniczali tą ilość tłuszczów, a zastępowali ją właśnie dużą ilością warzyw.
A wspomniała pani o wynikach krwi, to które parametry powinny nas zaniepokoić? Które dane z tych wyników?
Profil lipidowy musi być zrobiony i na pewno glikemia naczczo, ale myślę, że tak raz do roku można się pokusić o takie podstawowe badania typu morfologia, elektrolity czy funkcja nerek i na pewno my sobie bardzo chętnie też oceniamy te wyniki, ale myślę, że powinien to zrobić przede wszystkim lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz, który nas po prostu prowadzi w poradni, aby to po prostu obejrzał i ocenił fachowym okiem.
Złą sławę ma wysoki cholesterol. Mhm.
To jest bardzo też ogólne stwierdzenie, bo to poziom cholesterolu tego tak zwanego złego, czyli cholesterolu LDL, jest dostosowywany do ryzyka pacjenta, więc trudno jest też powiedzieć, jaki powinien on być. Generalnie im niżej, tym lepiej, tak można powiedzieć, ale są takie grupy pacjentów bardzo wysokiego ryzyka, zwłaszcza już, którzy swoje przeszli, jeśli chodzi o chorobę wieńcową, u których ten cholesterol LDL powinien być bardzo, bardzo niski i myślę, że taka zasada, że LDL im niżej, tym lepiej, a HDL, ten dobry cholesterol, im wyżej, tym lepiej. To taka ogólna zasada, którą możemy tak zastosować w codziennym życiu.
A od którego momentu ten zły cholesterol LDL należy zbijać? Jakie wartości?
Nie ma takich stałych wartości, które mogłabym teraz Państwu przytoczyć, bo też trzeba pamiętać, że każdy laboratorium ma swoją...
Ale inaczej też będzie u 80-latka, inaczej te same wartości u 40-latkach będą traktowane przez lekarza.
Tak jak powiedziałam, ale równocześnie trzeba pamiętać, że 40-latek może być czasami bardzo ciężko chory, a 80-latek całkiem zdrowy. I to ryzyko mieć stosunkowo niskie, pomimo tego, że wiek mu bardzo to ryzyko zwiększa, ale inne czynniki wpływają. Szereg jest czynników, które
ale
wpływa...
Ale ten sam wysoki cholesterol u 80-latka i 40-latka to jest większym tak zagrożeniem.
Tak
nie ma
jest
znaczenia,
tak
że mniej zły jest nie. dla akurat 80-latka. Nie,
nie tak, jest tak, tak samo tak zły, są. Tylko takie te punkty odcięcia, tak jak wspomniałam, są różne dla różnych grup ryzyka, a to tylko, nie tylko wiek na to ryzyko wpływa.
I jak zbijać ten cholesterol?
No w pewnym momencie może się zdarzyć, że dieta i aktywność fizyczna nie wystarczą i niestety musimy sięgnąć po leczenie, ale po to leczenie jest. Leczenie głównie statynami, od których zaczynamy. Jest to leczenie bezpieczne, chciałam podkreślić z całą mocą i te mity, które są gdzieś opisywane dotyczące leczenia statynami, nie powinno być przeszkodą do tego, żeby te leki stosować, jeśli taka konieczność istnieje.
Ale już zaczyna się te brać leki, już się do końca życia bierze?
Niestety już tak.
A dlaczego pani wspomniała o mity? Jakie to są?
Generalnie statyny, jak i inne leki, mają swoje działania niepożądane. Nie ma takich leków w medycynie, które by działań niepożądanych nie miały.
A nie obciążają na przykład wątroby?
Nie, ale generalnie odsetek działań niepożądanych po statynach jest naprawdę bardzo niski i mają za to bardzo dobre badania, po prostu przedłużają życie, więc jak trzeba, nie należy się tego obawiać.
A jak długo mogą rozwijać się choroby serca?
Mogą rozwijać się przez wiele lat. Mogą być też stany ostre, które rozwijają się w ciągu kilku minut lub godzin, w ciągu dni, ale generalnie większość chorób rozwija się w sposób przewlekły i podstępny, tak jak po cichu rozwija się miażdżyca. Każdy z nas już ma bardziej lub mniej zaawansowane blaszki miażdżycowe. Nie da się tego uniknąć. Jedyne co, to możemy spowolnić jej rozwój, między innymi właśnie
obniżając cholesterol.
Przez tą prewencję pierwotną, o której właśnie przed chwilą wspomniałam.
Jakie są choroby serca?
Różne.
Różne.
Różne, no tak jak każda dziedzina medycyny, kardiologia jest dość złożona i mamy choroby serca i ostre, i przewlekłe.
A zacznijmy może w tej kolejności od tych chorób wykrywanych już w łonie matki.
No to zwykle są to wady wrodzone, takie z grubsza, które widać przez USG płodu i są to wady, które można w dzisiejszych czasach już nawet w Polsce operować, nawet w łonie matki albo tuż zaraz po urodzeniu dziecka i są ośrodki w Polsce, które również takimi ciężkimi przypadkami nowonarodzonych dzieci się zajmują.
Kolejne, a co to jest choroba wieńcowa?
Choroba wieńcowa jest to...
Też bardzo sławna.
Oczywiście nawet bardziej. No jest to choroba, która dotyczy naczyń wieńcowych. To miażdżyca naczyń wieńcowych, tak można powiedzieć z grubsza, nie wchodząc w szczegóły. I to jest tak jak miażdżyca w każdym innym łożysku naczyniowym, który rozwija się w sposób podstępny i cichy i w pewnym momencie może dać nam objawy kliniczne w postaci zwykle bólów dławicowych.
A kiedy mówimy o zawale serca?
Kiedy dojdzie do zamknięcia tętnicy wieńcowej właśnie i jest niedokrwienie komórek serca, czyli kardiomiocytów, które ulegają obumieraniu w sposób nieodwracalny i niestety ten kawałek mięśnia sercowego jest już, można powiedzieć, do końca życia stracony. Dlatego też, jeśli pojawią się bóle dławicowe, to na pewno bardzo szybko należy nie zwlekać, tylko najszybciej, jak się da, skontaktować się z pomocą medyczną.
Poza tymi bólami dławicowymi, jakie jeszcze inne mogą być objawy? Na przykład tydzień, dwa tygodnie wcześniej już drętwiejąca lewa
ręka? Jak najbardziej. To są takie klasyczne objawy. Bóle w klatce piersiowej promieniujące do lewej kończyny górnej, do żuchwy, do pleców, do gardła. Ale może być tak, że czasami tylko lewa ręka albo prawa będą nam drętwiały. Te objawy mniej typowe są dość typowe z kolei dla pacjentów w wieku podeszłym, kobiet oraz osób chorych na cukrzycę. Warto o tym pamiętać, że to nie tylko jest ból w klatce piersiowej, to może być na przykład utrata przytomności niezapowiedziana albo duszność. No, zdarzają się też przypadki bezobjawowej dławicy, gdzie dopiero konsekwencje jej wykrywamy już w czasie pobytu w szpitalu.
Arytmia. Przepytuję.
To zależy w jakim wieku. W młodym wieku arytmia jest to zwykle arytmia w sumie łagodna, nadkomorowa, którą można leczyć dość łatwo w dzisiejszych czasach przy pomocy interwencji w postaci ablacji, czyli zlikwidowania tych źródeł arytmii w sercu. Wraz z wiekiem zwiększa się nam częstość, natomiast najczęstszej u dorosłych arytmii, jaką jest migotanie przedsionków, jest to arytmia, która sama w sobie nie jest złośliwą arytmią, do takich nie należy, nie nazywamy ją złośliwą arytmią, ale jej konsekwencje w postaci powikłań zakrzepowo-zadorowych są zatrważające, bo to jest na przykład udar niedokrwienny mózgu, więc jeśli wystąpi taka arytmia, a należy badać się pod tym kątem powyżej 65 roku życia, gdzie częstość tej arytmii gwałtownie rośnie, należy jej poszukiwać wręcz, wykonując od czasu do czasu EKG czy holter EKG, żeby znaleźć, czy rzeczywiście u danego pacjenta nie ma niemej klinicznie, a więc bezobjawowej arytmii. No i jeśli jest, to na pewno trzeba się zastanowić nad włączeniem leczenia przeciwkrzepliwego, które chroni pacjenta przed strasznymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, między innymi właśnie udarem niedokrwiennym mózgu.
Przygotowując się do programu, jeszcze wyczytałam chorobę reumatyczną serca, niewydolność serca. Czy przy tych wszystkich chorobach objawy są podobne? Czy to różnią się czasami nawet zasadniczo?
Zależy, bo jeśli chodzi o niewydolność serca, to mamy rzeczywiście w tej chwili pandemię związaną z niewydolnością serca. Bardzo dużo pacjentów w Polsce, w Europie, na całym świecie choruje na niewydolność serca i to jest bardzo złożony problem, bo zwykle towarzyszy temu tej chorobie duszność, obrzęki, ale nie tylko. A jeśli chodzi o chorobę reumatyczną, to w tej chwili w krajach wysoko rozwiniętych ta choroba uznawana jest za niewygasłą, ale rzadko kiedy spotyka się wadę reumatyczną, bo najczęściej gorączka reumatyczna niszczy zastawkę głównie mitralną w sercu i powoduje wady. No, zdarzają się czasami jeszcze pacjenci z tego typu wadą serca, coraz rzadziej na szczęście, natomiast inne choroby takie, można powiedzieć cywilizacyjne w tej chwili w kardiologii, jak niewydolność serca, to zdecydowanie górują.
A co to jest gorączka reumatyczna?
To jest taka choroba zapalna, która dotyka nie tylko serce, ale niestety stawy. I tym się charakteryzuje, że występuje dość często jako powikłanie również infekcji bakteryjnej w wieku młodym i dopiero jej konsekwencje w postaci zniszczenia zastawki mitralnej obserwujemy w wieku starszym.
Czyli lata muszą minąć. Tak. To nie jest tak, że ktoś dostanie wirusowego zapalenia stawów na przykład i od razu może się spodziewać choroby reumatycznej.
Nie,
serca.
Z infekcyjnymi powikłaniami, czy wirusowymi, czy bakteryjnymi, bardziej wirusowymi, wiąże się raczej zapalenie mięśnia sercowego, czyli taka kliniczna postać po przechodzonej, nieprzeleżanej na przykład grypie lub na przykład infekcji przewodu pokarmowego wirusowej, gdzie pacjent zaraz szybko zgłasza właśnie duszność, bóle w klatce piersiowej, jest to młody pacjent, to dość często się zdarza, że mamy powikłanie w postaci zapalenia mięśnia sercowego, a więc takie infekcje wirusowe zdecydowanie należy przeleżeć w domu.
Jaki wpływ na serce mają inne choroby? I zwłaszcza przy których chorobach trzeba jeszcze mieć szczególne baczenie na swoje serducho?
Trudno mi jest tak odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Szereg jest działań wspólnych. Myślę, że serce nie jest tu w centrum zupełnie, bo serce może być w konsekwencji innych chorób zajęte, ale również dysfunkcja serca powoduje niewydolność wielu narządów, więc można powiedzieć, że to są to naczynia połączone. Trudno jakoś tak ogólnie to określić.
I na zakończenie przypomnienie, co robić, by mieć zdrowe serce? Począwszy od malucha, dziecka, nastolatka, już po dojrzałego człowieka. Na co cały czas mieć baczenie?
Może zwrócę uwagę przede wszystkim na wiek dorosły, bo to jest mi najbliższe. Na pewno zdrowy tryb życia, na pewno unikanie wszelkich używek, wysypianie się, aktywność na świeżym powietrzu, w ogóle aktywność, nawet jeżdżenie takim rowerkiem po pokoju stacjonarnym, treningowym jest wskazana. Im więcej tego robimy, tym lepiej. My jako kardiolodzy łapiemy się na tym, że dość często staramy się między budynkami, na przykład między szpitalem a uczelnią, po prostu iść na piechotę, nie używać samochodu. Myślę, że takie właśnie nawet drobne kroki w codziennej naszej aktywności już mogą czynić coś na długie lata, jakąś korzyść, z którą będziemy potem czerpać, będziemy mieli na pewno mniej powikłań w późniejszym wieku, jeśli będziemy się stosować do takich zaleceń, a nie innych. Zdrowa dieta. No i w sytuacji, kiedy rzeczywiście pojawiają się nam jakieś niepokojące objawy, to warto jednak zgłosić się do swojego lekarza.
A zdrowa dieta, czyli pamiętajmy, że tłuszcze, jeżeli już, tak, to jakie?
No te tłuszcze takie, które są dostępne w rybach, które są dostępne w oliwie, oliwek. No generalnie my promujemy tak zwaną dietę śródziemnomorską, cokolwiek to znaczy. W warunkach polskich jest to trudne, zwłaszcza zimą, ale róbmy co możemy, na pewno jak najmniej smażonego, jak najmniej tłustego, co jednak no, u nas w Polsce, a i na Podlasiu się zdarza.
A jeżeli mięso poza rybami, to jakie?
No, każde mięso nie jest złe, ale zależy, jak jest przygotowane. Na pewno mięso grillowane jest lepsze niż mięso i pieczone niż mięso smażone.
Choroby serca są zaliczane do chorób cywilizacyjnych, których występowanie jest uzależnione od prowadzonego stylu życia. Dlatego zachęcamy do aktywności fizycznej, zdrowej diety. Życzymy dużo zdrowia i spokojnych, pogodnych świąt wielkanocnych. Dziękuję pani za rozmowę. A naszym gościem była profesor Agnieszka Tycińska, konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii, zastępca kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz kierownika oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.